Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacyń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. No i nareszcie nie będę musiał się tłumaczyć z tego, że gość Gdyni Głównej Osobistej ledwie otarł się o Gdynię, bo gość mój dzisiejszy gdyński jest bardzo. Gdyński jest pełną gębą. Gdyński jest od pokoleń. Pokoleń, których świadomość ma tak mniej więcej do XVIII wieku. Można z nim rozmawiać o Gdyni, ale można o Lechu Wałęsie na przykład, bo z nim pracował. Można o tym, czy Kaszubi mewy jedli, bo kuchnią kaszubską też się interesuje. Można z nim rozmawiać o dyrektywie siarkowej, która wpływa na koszty transportu morskiego. Też można, bo pracuje w porcie morskim w Gdańsku. Można także o królowej Małgorzacie Duńskiej, bo jest konsulem honorowym Królestwa Danii. A to wszystko z Julianem Skelnikiem. Witam, panie Julianie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Ale to od razu uprzedzam, że i pana, i państwa, że o tej dyrektywie siarkowej, która ma wpływ na koszt transportu morskiego, to nie będziemy rozmawiać. Chociaż moglibyśmy, ja wiem, pan by może i chciał, ja nie, dziękuję bardzo. Porozmawiajmy o Gdyni. Do 18 pokolenia, rzeczywiście, tak pan ich przejrzał?
Do 18 pokolenia to nie.
Do 18 wieku.
Tak, mam po prostu dzięki pracom pana doktora Rymbalskiego, bo grzebanie w tak starych dokumentach wymaga jednak już zawodowego warsztatu historyka. Mamy świadomość w dokumentach od roku 1713.
Ładny wynik.
Tu na Kaszubach są lepsze. Jeżeli to są rodziny szlacheckie, to potrafią mieć do wczesnego średniowiecza. Natomiast ja pochodzę z rodziny chłopskiej. To jest trochę inna sytuacja.
To co pan tam wypatrzył w tym 1713?
No mój przodek, mówimy o przodkach męskich, mieszkał na Pustkach Cisowskich w owym czasie i jego wnuk został pierwszym gburem gdyńskim, bo w roku 808 ożenił się z wdową Bratkę. I mieli... Gdynia wówczas była starowiejską. Ich dom stał prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie jest atrium, czyli na plecach gdyńskiej jedynki. I najstarsza mapa, jaka się, ta mapa z prawdziwego zdarzenia, bo były takie ideowe rysunki, jakiś przeorz, ale zostawmy to. Najstarsza mapa, która istnieje, geodezyjna, rzetelna, ona została zrobiona po wojnach napoleońskich, kiedy czynszowano chłopów i wyznaczano im ziemię, nastąpiła reforma państwa pruskiego. To wówczas na tej mapie, która jest z roku 1826, jest tak, że droga, która prowadzi z Gdańska do Wejherowa, to jest dzisiejsza ulica Śląska Morska, to jest jedna taka no, linia, która odgradza. Druga to jest ulica Władysława IV, a trzecia Starowiejska. Mniej więcej w tym trójkącie właśnie to wszystko należało na mojego tam nie, chyba 9 razy pra.
To brawo, pogratulować. A pan ma jakieś pretensje do tego?
Nie mam, dlatego że...
Ale chętnie bym miał.
Potem tak się składa, że ja konsekwentnie z najmłodszego potomka pochodzę belskiego. I prawo było w XIX wieku takie, że najstarszy syn brał wszystko. A młodsi synowie... z reguły model był taki, że oni tak jak gdyby obsuwali się do rybaczenia. Byli komornikami coraz... I rybacy, chłopcy rybaccy, czy w młodym wieku zatrudniali się na żaglowcach w Gdańsku, w Bremie, w Hamburgu. Mój dziadek na przykład, mając 17 lat, na to jest dokument, wypisał się z metryk gdyńskich, wsi Gdynia i pojechał do Hamburga jako chłopiec okrętowy. Te historie są nieznane, bo dziadka niestety Niemcy zabili w II wojnie światowej, nie zachowały się relacje. Tata był wtedy bardzo małym chłopcem, ale służył w I wojnie światowej na Awizo Jagd, był to okręt cesarza pocztowy. I dziadek był tam torpedystą. W owym czasie ten okręt już był hulkiem szkolnym, gdzie szkolił się na torpedystę. To była taka inteligentna broń, więc cieszę się z tego wniosek, że zakwalifikowali chłopca ze wsi. No do takiej inteligentnej broni to takie tam dobrze, miło.
A to jak to jest, jak pan tak sobie idzie gdyńskimi ulicami, zwłaszcza w tym rejonie, o którym pan wspomniał przed chwilą, i tak sobie pan patrzy? No właściwie prawie moje.
No tak jest. Ono jest moje dalej, ale w serduszku. Nie mamy się źle, więc nie ma takiej sytuacji, żebyśmy jako rodzina tam kontestowali jakieś straty. Natomiast, no Gdynia jest mi szalenie bliska. Ja mam to poczucie takie, wie pan, nawet powiem panu tak, mój syn też mieszka w Gdyni. On ma teraz 30 lat, jest aplikantem adwokackim. I ja myślę, że ja wykonałem swoje zadanie, którego polega na tym, żeby kolejne pokolenie zostało w Gdyni. A teraz niech on się martwi.
Aha.
To jest taka...
Wie są pan, większe zmartwienia. Wie
są,
pan.
Są, ale to jest, wie pan, to jest troszeczkę takie nie w kategoriach problemu, tylko takiej trwania. W tym świecie dzisiejszym przecież pojechać, mieć syna w Kalifornii, córkę gdzieś tam w południowej Afryce, Francji jest codziennością. I samoloty szybko latają, to jest dostępne. Ale ja jestem przekonany, że takie trwanie w swoim miejscu, to jest taka nie tylko cnota, ale to jest pewna jakość i zdobycz, której inni mogą nam zazdrościć.
To pan konserwatysta jest.
W tym sensie tak. Mhm. Ja na przykład nigdy nie miałem problemu wyboru, gdzie ja mam mieszkać. Ja wiedziałem, że to będzie Gdynia, chociaż to zabrzmi znowu już może dziwacznie. Czuję się także trochę gdańszczaninem, a nawet też. I pamiętam moment, w którym to się narodziło, bo to było tak, że ja w wyniku zdarzenia losu dostałem mieszkanie na Morenie i tam z żoną zamieszkaliśmy z dzieckiem. I ja miałem na Długim Targu konsulat. W oparciu o ten konsulat, tam zawsze moje biura były różne, w których jak pracowałem zawodowo, to zawsze gdzieś tam było na tym Długim Targu, w tym samym miejscu. I dowiedziałem się, że przyjeżdża, jakoś tak do mnie dotarła wiadomość, do innych przecież nie, bo obraz Ferbera i będzie ołtarz Ferbera i będzie rozładowywany. Ja tam poleciałem do katedry i tam był, tak, był profesor Janusz Ajdis, był prałat Fuad Bogdanowicz, był Adam Koperkiewicz, był ówczesny wojewódzki konserwator zabytków i ja. Ja sobie myślałem, oho, chłopie, jesteś chyba...
Jesteś z Gdańska.
Tak, 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 tak. I to można cudownie pogodzić. To są dwa wspaniałe miejsca, a poza tym Gdańsk jest stolicą Kaszubów, tu nasi książęta leżą w katedrze, to... I nawet
a kociewiakiem pan trochę też jest?
No jestem, w tym sensie, no jestem. Moja mama jest ewidentną kociewianką. Ona urodziła się w Kamierowie pod Skarszewami. I też jak jadę do Skarszew, to takie...
Też u siebie.
Tak, fajnie tam znam ludzi, ale to jest takie kochane, maleńkie miasteczko, takich już nie ma. Ona tam jest takie wszystko, tam przecież w środku miasta można zaparkować, zawsze jest miejsce. Pyszne takie.
Pozazdrościć. Hmm? I strefy parkowania płatnego nie mają.
Nie, i to one są te mury są, tam jest najzdrowsza woda w województwie. To jest, ona jest takie cozy, ale takie, no takie pomorskie, jak trzeba.
A po kaszubsku pan
nie,
mówi?
Nie, jakoś nie było w domu tej tradycji. Tata w młodości posługiwał się, w ogóle się posługuje biegle. Ja już nie.
No właśnie, ale mówiło się.
No mówiło się, no ale my jesteśmy z miasta, jakoś szkoły, to mama...
Ale pan taki skrupulatny i taki właśnie z tym przywiązaniem do małej ojczyzny, że pan nie miał tej ambicji w sobie?
Nie. Nie było takiego imperatywu, a poza tym ja od małego musiałem ten angielski tłuc, bo mama bardzo chciała, żebym miała rację, żebym ja chodził do Trójki Gdyńskiej, co się udało, a nie mam talentu do języków. Trudniej mi z innym przychodzi nauka, także...
Ale talentów panu nie brakuje. I o tych talentach za chwilę sobie porozmawiamy. Julian Skelnik, Gdynia Główna Osobista. Wracam za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Julian Skelnik. No właśnie tak się zawahałem. Którąż to funkcję wymienić przy pana nazwisku? Pan jest przywiązany do jakiej najbardziej?
No konsularna zdecydowanie.
Aha, konsul honorowy Królestwa Danii w Gdańsku.
W Gdyni już.
A właśnie, bo już w Gdyni.
Tak.
Oj, bardzo dobrze.
Bo siedziba, ja miałem przez długie lata, 19 lat biuro na Długim Targu w Gdańsku, ale no tak się złożyło, że teraz mam biuro w Gdyni, w związku z powyższym taka jest pragmatyka w tej branży, że nazwa musi być Gdynia, skoro mieści się w Gdyni.
Bardzo słusznie, bardzo się cieszę.
Tak,
a pamięta pan, gdzie był po II wojnie światowej konsulat duński w Gdyni?
A, ja wiem, że panu chodzi o dom szwedzki. To nie był konsulat, to była agencja konsularna.
A na skwerze Kościuszki, w kamienicy Jurkowskiego, tam podobno.
Ale to był Byczkowski i to przed wojną.
Tak.
Bo jeżeli chodzi o konsulów duńskich, jeżeli pan pozwoli tutaj na Pomorzu, powiedzmy, tak? Mhm. To ja jestem 42. konsulem.
To dobra liczba?
Dobra, bo łatwo pozwala zapamiętać, bo konsulat jest od roku 1642.
No to spora tradycja.
Spora.
A pan się tym konsulem to jak stał?
To było tak, że królowa w roku 1993, zresztą jako pierwsza koronowana głowa po rewolucji naszej roku 89, odwiedziła Gdańsk. I był zamysł w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, żeby w owym czasie już był konsulat. To były czasy, kiedy takie dość labilne. Danii strasznie zależało na tym, żeby na tym stanowisku była osoba, która nie jest upaprana w przeszłość jakoś tak tam.
Więc pan nie był.
Sprawdzili. Dwa lata to trwało, bo te archiwa były w prochu, także to, ale ja...
No to
ja
dobrze pan jest sprawdzony, bo to znaczy, tak, że ja przez, nie przez naszych nawet.
Najbardziej zdustrowany w Trójmieście. Ale ja pracowałem, znaczy kontakt jakiś, czy oni zaczęli na mnie patrzeć i jeszcze z okresu, kiedy ja w Solidarności pracowałem.
Z Lechem Wałęsą.
Jak wszyscy. Znaczy może nie wszyscy, ale ja byłem dyrektorem Fundacji Gospodarczej, dyrektorem generalnym, Fundacji Gospodarczej Solidarności i z natury rzeczy miałem wówczas kontakty z panem przewodniczącym Lechem Wałęsą. Mm-hmm.
No i tak, a niech będzie, to on, Skalnik. Daniel.
Nie, było kilku kandydatów. To nie ja wybierałem, więc proszę mnie zwolnić tutaj z tajemnic tego typu. Natomiast Duńczycy lubią, jak ktoś ma pojęcie o gospodarce. To jest, w tej chwili jest taka sytuacja, że ja mam wrażenie, że Ministerstwo Promocji i Eksportu jest ważniejsze od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Danii, bo Dania nie prowadzi polityki światowej. Najmniejszym krajem, który prowadzi politykę światową, globalną, to jest Holandia. Duńczycy mają interesy głównie europejskie. A w Unii Europejskiej jest tak, że premier jeździ do Brukseli i właściwie wszystko załatwia, w związku z czym minister spraw zagranicznych staje się takim osobą, która mu pomaga w sprawach polityki zagranicznej. Zresztą to jest dość zabawne, bo w Danii jest tak, że są tytuły dworskie i tytuły narodowe. Na przykład minister spraw zagranicznych, inaczej, inna jest literatura na dworze, inna literatura normalna. Minister spraw zagranicznych Królestwa Danii na dworze, jak jest królowej przedstawiany, to się przedstawiają sekretarz jej królewskiej mości do spraw niemieckich. Mhm. Tak, ja jestem konsulem honorowym Królestwa Danii w Gdyni, ale na dworze to jest konsul jej królewskiej mości w Polsce.
A na dworze to pan był?
Byłem, nieraz.
No, nieraz? Mhm. I z królową?
Tak.
I jak?
Zawsze to jest dla mnie takie wyróżniające, wzruszające. To jest takie bardzo przyjemne.
A nie stresujące? Bo etykieta? Bo co,
etykieta? Pewnie etykieta pełna. Mhm. Chociaż ta etykieta też jest coraz mniej w modzie, bym powiedział, bo teraz w czerwcu, pod koniec czerwca minionego roku był zjazd konsulów honorowych duńskich w Kopenhadze. Ja w nim uczestniczyłem. Było nas około 400 obecnych, bo nas jest dużo. I poszliśmy na koncert do opery, gdzie była cała rodzina królewska i mieliśmy przypiąć odznaczenie i każdy przypiął inaczej. Już tak. Tak jakoś tak troszeczkę już dowolnie się robi.
No, a o tak. Czym się z królową rozmawia, jak się nie spotyka? W ogóle się rozmawia, czy tylko znaczy, się człowiek kłania i tyle tego?
Ja byłem na audiencji osobistej i wówczas sytuacja wyglądała w ten sposób, że nim wszedłem, to marszałek dworu odpytał mnie, na jaki temat chcę rozmawiać. Powiedziałem, że chciałbym, bo królowa jest archeologiem z wykształcenia, jest plastykiem, archeologiem i tutaj koło Chełmna były duże odkrycia archeologiczne w owym czasie i chciałem powiedzieć, mówię, że...
Zagalić.
A on powiedział mi na to, że królowa była na konferencji naukowej temu poświęconej, czym mi dał do zrozumienia, że on to zna. Ja tam o czymś rozmawiałem i oficer taki komplementacyjny sprawdził, czy jestem dobrze ubrany, zmienił mi rękawiczki białe. I jak wszedłem, to się wchodzi przodem, wychodzi tyłem, podaje się rękę w rękawiczce, królowa ma gołą rękę i królowa ze mną uprzejmie rozmawiała 5 minut. Co było bardzo takie zaskakujące dla wszystkich, o czym, a ja mówię, tam, bo tam było 40 osób, które miały w sumie być na tej audiencji, ja mówię, mamy takie sprawy. A Adam Koferkiewicz zaraz, Julia, czy mogę to wykorzystać? Powiedział, ja mówię, tak, bo to prawda. No, ona chciała podziękować i wyróżnić ten. A zabawne było, bo przede mną wszedł pewien komandor, który właśnie objął dowództwo floty Grenlandii, to był komandor marynarki wojennej. On wszedł i wyszedł. I my pytamy, no czemu tak krótko, co tam, o czym rozmawialiście? A on powiedział, a królowa powiedziała mi, komandorze, pilnuj mi Grenlandii. Koniec.
No to... Gratuluję 5 minut u królowej.
Tak, to było bardzo przyjemne. Takie. Ja to jest wydarzenie na całe życie i z tym, że królowa jest coraz starsza i w tej chwili przywileje osobiste audiencji mają już właściwie wyłącznie obywatele Danii.
40 rocznik zdaje się królowa, tak?
Drugi.
A to wychodzenie tyłem?
etykieta ma. To jest najstarszy, proszę pamiętać, że Królestwo Danii jest najstarszym królestwem na świecie. Mhm. Starszy jest tylko dom cesarski japoński. Królestwo Danii jest, jak pan zwrócił uwagę na flagę duńską, to taką samą trzyma baranek, czy tam Chrystusik w Wielki Piątek w kościele.
Prawda.
No. Bo to jest flaga chrześcijańska. Kiedyś myśmy chrześcijaństwa, myśmy wszyscy ją taką mieli, no ale jakiś Burbo został królem, to swoją dał tam. I tak robiły się flagi narodowe od herbów czy barw władców. A Dania trwa w archetypie tej pierwszej flagi chrześcijaństwa.
Często pan do tej Danii?
Ja jestem potrzebny tutaj. Ja mam, mnie bardziej życie zawodowe prowadzi do Danii niż potrzeby konsularne, no bo konsul ma być tu i opiekować się osobami w biedzie, Duńczykami, którzy mają problemy, promować biznes, sprawy reprezentacyjne.
A biedni ci Duńczycy u nas? Czasami?
Nie.
Nie?
Dania jest w ogóle krajem dość zamożnym, dobrze zorganizowanym, o dużym poziomie takiej solidaryzmu społecznego.
Nie, ale pytam o taką biedę, że wpadają w biedę, w kłopot tutaj u nas. Nie,
teraz mniej. Kiedyś jak kradli samochody, to było...
Oni?
Nie, im.
No.
Ale jak się uszczelniła granica na wschodzie, to ten problem się skończył. Nie, to są takie... Najczęściej mam do czynienia z miłymi zdarzeniami, bo się dziecko urodziło. I trzeba paszporcik nowy, tak.
Pięknie.
Dziękuję, tak.
A lubi pan te Danie?
Bardzo. Dania...
A za co?
A proszę pana, albo za związki historyczne, albo za wysokie... Bo może tak. Dania to jest kraj, który w bardzo wielu dziedzinach reprezentuje najwyższe standardy takie cywilizacyjne i moralne. W wielu, nie we wszystkich. Dania to jest kraj ogromnej wolności. Dania to jest kraj, który może być przykładem roztropnego postępowania, jak chodzi o ekonomię kraju. Największym, to jest 4,2 miliona ludzi, a mają największego armatora na świecie, Maersk, który przewozi 13% kontenerów na świecie.
Tak blisko są nas, to uczyć się trzeba od nich.
I robimy. To jest bardzo dużo powiązań gospodarczych, zadziwiająco dużo. Proszę mi wierzyć. No i mają jeszcze jedną rzecz. Najlepszą na świecie. Najlepszy lód do drinków jest Grenlandia.
Taki pilnowany
lat. Tak.
Pilnowany przez admirała.
No tak. On jest sprzedawany. I teraz to był żarcik, tak, ale nie żarcik, bo to jest przedmiotem ogromnego eksportu. Samolotami latają z tym lodem do Filadelfii, najlepszych klubów. Idzie się do restauracji, to tam 10 razy więcej niż dany drink kosztuje kostka lodu duńskiego.
To ściema pewnie.
No jest, ale tak się robi biznes.
I filmy robią dobrze.
Tak, doskonałe. Wszyscy jesteśmy, ci, którzy są zainteresowani kinem, wiedzą o tym.
Serial Rząd na przykład. Oglądał pan?
Nie, akurat.
No ale, nie.
No
nie.
Nie jestem oglądał. Najlepszy konsumer.
Nie.
Czuję się skarcony.
3 sezony były. Toż to...
Litości.
Pani Julianie.
Litości.
I to komu ja to mówię? Przewodniczącemu Rady Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
Tak.
Takie zaległości?
No tak. To
a The Killing pan widział?
Straszny dzień dla mnie.
The Killing pan widział?
Tak, na szczęście.
Nie
tak.
Widział. Most nad Sundem pan widział?
Widziałem.
No.
Nie jest tak źle, ale rzeczywiście duńskie kino może być też przykładem takiego roztropnego działania. Tam dobry model selekcji.
Dobra, próbuje pan wybrnąć teraz. Dobra, ja muszę ochłonąć, bo ciągle nie wierzę, że pan rządu nie widział. Gdynia Główna Osobista. Wracamy za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej Julian Skelnik, który nie oglądał serialu Rząd. Nie daruję panu.
No to niepiękna cecha.
Że ja nie daruję?
Tak, to wielki postęp.
No nie. Trochę... Pokory, panie Julianie, no nie oglądał pan serialu Rząd, no.
No nie oglądałem.
Dobrze, musi pan to koniecznie zrobić.
Obiecuję.
Pan to jest człowiek zajęty chyba.
No, tak, jak większość moich kolegów, jak pan zapewne, no jak są dobre lata.
Ja tak zajęty nie jestem jak pan, bo jak naprawdę popatrzeć na listę pańskich funkcji, tego gdzie pan zasiada, kim pan gdzie jest... To długo bym musiał wymieniać. No bo wszędzie jest skelnik.
Tak, drzwi otworzysz?
Tak, okno. Jest. I w Gdyni Głównej Osobistej też jest. Ten konsul honorowy Królestwa Danii, to jest tak 24 godziny na dobę?
Tak.
Ma pan taki numer w ogóle?
Tak. Ja jestem dostępny dla 24 godziny na dobę, a na szczęście jest to jakiś zdrowy rozsądek i prawdę powiedziawszy, jak dzwonią o 12 w nocy, to w głupotach, że tam syn chce studiować. Ale generalnie
od głupota,
to, bo jest 24, niektórzy nie. Ale generalnie tak, no bo naszym podstawowym obowiązkiem konsulów jest dbanie o Duńczyków, w moim przypadku Duńczyków w biedzie. No i to się może zdarzyć w każdej chwili. Mhm. To są bywały różne przez te lata bardzo dziwne przypadki.
Dobra, to zostawmy Danię, Gdynia, na niej się skupmy. 1713, to od tego zaczęliśmy. Pierwsze wzmianki o skelnikach, do których dokopał
się... Filipie Skelniku.
Tak, do których się pan Julian dokopał. A potem to, jak to z wami było w tej Gdyni?
Jak wspomniałem, wnuk jego wrzenił w Gdynię, mieszkaliśmy w Gdyni i mieszkamy do dzisiaj, ale może takim ciekawą rzeczą jest, że było kilka osób, które się zaznaczyły. Znałem mojej rodziny, no lokalnie oczywiście, mm-hmm. w Gdyni. To przede wszystkim jest tak, że w XIX wieku było takie prawo w Prusach, że najniższy sąd to był sąd gminny. On takie naprawdę drobne sprawy rozstrzygać, kraje kury, tam coś. I przewodniczącym tego sądu zawsze był sołtys i było dwóch ławników. I przez praktycznie cały XIX wiek to był skwierć i skelnik.
No
to jest takie. No i potem mam wrażenie, że w pokoleniu mojego ojca, on i jego kuzyni, to są naprawdę niesamowite życiorysy. Mój tata widział praktycznie, jak tylpica topiono, był całą, jak na 23 lata został kapitanem, z czego już spędził 7 na morzu, z czego 4 na wojnie. Mm-hmm. A jego kuzyni podobnie, wujek Janek, to się 3 razy topił na Atlantyku. Jakieś epopeje, szalupą, miesiąc gdzieś pod Brazylią go uboc utopił na rozewiu. Długich, a z kolei kolejny wujek, Antoś, to uciekł po prostu zaraz po wojnie, przyszedł do ojca, ojciec powiedział, jak się, że nie potrafił, jak ma płynąć do Bornholmu, on ukradł kuter i pojechał, mówiąc w wielkim skrócie, i potem walczył w Korei.
Ale udało mu się, tak, czyli tak. Zdolny.
Trafił do Korei.
Uciekinier, ale zdolny.
Dzisiaj żyje sobie spokojnie na Florydzie, a z kolei na takim chyba najbardziej wyrazistym to jest wujek, który ma ulicę swoją. Jest ulica Stefana Skelnika. W Gdyni, a wujek Stefan żyje sobie właśnie dobrze. Właśnie,
a jak on cię dorobił tej ulicy?
Rada miasta, mając świadomość, że on żyje, mu ją nadała. To jest postać niezwykła. Wujek, ale żeby mówić w wielkim skrócie, on jest jednym z dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej i był bardzo pomocny. On działa w fundacjach charytatywnych, w Rasko Foundation, i od bardzo, bardzo wielu dziesiątków lat ogromne środki generuje na charity, na pomoc ludziom biednym, między innymi, a także na inne dzieła, takie jak budowa krzyża na Kamiennej Górze. I, no, dużo tego było i jakoś miasto to doceniło. On ma w ogóle fajny. O nim się ukazała książka w Stanach Zjednoczonych, One Boy, One War, Five Uniforms. To nie każdemu się zdarza. Tak.
Nieźle.
Nieźle.
A ta ulica Skelnika, to gdzie ona jest?
Ona jest, jej nie ma. Ona jest na Kaczych Bukach, jest wyznaczona, jest na mapie, ale jeszcze tam domy nie stoją. Hmm.
Czyli adres wolny. Taki do zamieszkania.
Tak.
To pan tam powinien coś...
Może?
Ambitnie.
Nie, no to już tam przesada. Natomiast jest to naprawdę takie piękne uhonorowanie wujka i on naprawdę na to zasłużył. On ma jeszcze jedną taką ciekawą cechę. On mieszka w Delaware i jest szefem Polonii. Przybył, bo już jest leciwy. Mhm. I vis-a-vis, sąsiadem najbliższym przez ulicę jest Joe Biden.
No, a to... Przypadek.
Nie, taki sobie. Senator,
to jest przypadek, ale...
Nie, przypadek zupełnie. Oni tam się obydwoje wprowadzili strasznie dawno, nim Biden zaczął karierę polityczną, no i tak się...
A propos dobrych adresów.
No tak, lepiej.
No to a propos adresów. Ulica Olsztyńska, to jest...
Tam się urodziłem.
No właśnie, ulica...
Na Działkach Leśnych. Mhm. Czarowna, moja ukochana ulica. Jakaś taka marusieńka się zrobiła. Teraz jest jednokierunkowa. Kiedyś jak tam samochód przyjechał, tośmy wszyscy patrzeli, jedzie samochód. A teraz tam zaparkować nie można. No,
nie można.
Tak, tam mieszkają dalej oboje moi rodzice. Lubię tam zaglądać.
dąb jakiś był?
Tak, stoi obok na posesji państwa Majewskich. Wspaniały, wielki gdyński dąb, który ma się dobrze. Sporo dębów gdyńskich w efekcie zostało, bo one były takie charakterystyczne dla Gdyni, kiedy pierwsze pisanie o Gdyni się zaczęło. Przeromski, inni, co się wyróżniało, oni zwrócili uwagę na to, że tam były potężne dęby, rosły. I rosną do dzisiaj.
A Kamienna Góra?
Kamienna Góra, no tak,
no,
jest.
No jest Kamienna Góra, ale wy byliście na Kamiennej Górze.
Nie. Myśmy mieli, jeżeli chodzi o to ziemię, na kolonii rybackiej. W XIX wieku na kolonii rybackiej mieszkaliśmy. Gdzieś tam gdzie mleczarnia Kosakowo, też tam ziemia była. No i w centrum troszeczkę. Bo tam w wyniku mariaży bardzo często po prostu, podobnie jak mój wuj wszedł, czy tam pradziadek wszedł w majętność przez mariaż, tak samo i w drugą stronę to było, że się ożenił z... Wdowa się ożeniła i ciach.
I ciach. A prałat Hilary Jastak?
Prałat Hilary Jastak, jestem z nim spowinowacony. Powinowactwo wygląda w ten sposób, że brat mojej babci był ożeniony z jego siostrą.
No, to już się zgubiłem.
No tak jest. Ale ja jakoś on towarzyszył mi całe życie, on odwiedzał nas. Ksiądz prałat Wiecki, który był jego przyjacielem, mieszkał w domu obok, tam gdzie ten dąb. I ja od małego chłopca byłem ministrantem w zakonie sióstr Urszulanek na Pomorskiej, gdzie on odprawiał msze. No takie, to wszystko tak.
A kisiel nadal pan lubi?
Tak, uwielbiam i on, tylko że był wisienkowy.
No ale to niech pan powie o tym kisielu.
Znaczy, ja domyślam się, że pan tutaj tak, nawiązuje ja do opowieści.
Do zarania.
Tak.
Kiślowe zaranie.
Dom na ulicy Olsztyńskiej, w którym mieszkałem, był wybudowany przed wojną. I on miał na samej górze pralnię. I węglem opalaną, taki kocioł wielki, piec, w którym był wmontowany kocioł, który służył ogrzewaniu kotła ogromnego, w którym moja mama, wzorowa gospodyni, jak ja byłem chłopcem, gotowała bieliznę, gdy prała, nie, krochmaliła. No i jak się krochmali bieliznę, to w tamtych czasach to był po prostu czysta skrobia bez ziemniaczana, bez dodatków chemicznych. No i taki kocioł kisielu. Pyszna sprawa, doda się soczek. Bardzo lubiłem to. Zjadać szczególnie górną część. Takie wspomnienie z dzieciństwa, z młodości wczesnej szkolnej.
Krochmalowe.
No miłe. A pan nie lubił tego?
No u mnie się tak nie robiło, więc...
No, nie, ograbiono pana.
Nie, jakoś kisiel to nie jest ulubiona słodycz moja. To już budyń chyba wolę bardziej.
Fakt, nie jest zły.
No właśnie. Powiedziałem, że pan jest człowiek wielu talentów, bo to prawda i wielu zainteresowań. A jakby pan miał sam siebie tak scharakteryzować i wybrać jeden talent, jedną pasję?
To takie niełatwe pytanie. Przede wszystkim dlatego, że ja troszkę kwestionuję pana tezę. Ale odpowiem, bo nie jesteśmy po to, żeby tutaj...
żeby się krygować,
tak,
prawda?
Tak. Ja myślę, że coś takiego powiem. Mam takie doświadczenie, ono jest doświadczeniem wynikającym z obserwacji, że w każdej rodzinie, jak któreś pokolenie, zjawia się ktoś, kogo interesuje bardzo intensywnie przeszłość tej rodziny i gromadzi, zbiera, ratuje od destrukcji, od zapomnienia pamiątki rodzinne. Ja mam takie wrażenie, że to jakoś ja jestem. Robię to z przyjemnością. Pofotografowałem, poprzejmowałem archiwa rodzinne różnych osób, które żyją, nie żyją. I mam setki, tysiące zdjęć wspaniałych z Gdyni przedwojennej, z różnych obszarów. Bardzo mi to dużą radość sprawia i wiem, że zrobiłem coś dobrego i wiem, że to przekażę synowi.
A syn się cieszy? Czy to udręka?
Nie. On też, to nie jest to młodce. Także tu mamy taką sympatyczną sytuację.
A rodzina nie jest udręczona tą pasją?
Nie. Ono potrafi być taka pasja udręczająca. Albo wręcz potrafi być rujnującą rodzinę, nie? Jeżeli jest za silna, że ktoś tam coś zbiera czy coś. Ale to są rzeczy pożyteczne, ja je robię w wolnym czasie.
To jest którego ma pan mnóstwo. Takie zbieractwo kontrolowane.
Tak. To wszystko powinno być z refleksją jakąś intelektualną.
Słusznie.
Widzi pan, tym razem się zgadzamy.
Nie no, z tamtym też się pan zgodził z tymi wieloma talentami, tylko...
Panie, ja tego konsul... filmu nie mogę panu zapomnieć. A,
no ja panu też nie.
Całe miasto się dowiedział.
Ja panu też nie. Ma pan dużo do nadrobienia, bo to jest sporo odcinków, ale naprawdę warto. Dobry serial polityczny. O politykę też pana zapytam, ale to za chwilę, bo jeszcze przy tej rodzinie bym chciał zostać, bo pan mówi, pan zbieram, drążę te historie rodzinne. No ale właśnie, jestem trochę taki samotny w tym drążeniu. Czy wy jako rodzina spotykacie się, to gadacie o rodzinie, jak to drzewie bywało?
Rozmawiamy, jak to drzewie bywało i powiem szczerze, że wszyscy są zainteresowani, ucieszeni tym, że jest adres, gdzie można to bezpiecznie przekazać. Ja spisuję pewne rzeczy, gdzie jest taki punkt gromadzenia, gdzie można się odwołać, a zupełnie czarowne są sytuacje, kiedy jest jakieś święto, czy ktoś przyjedzie z dalszej rodziny gdzieś z odległości, to oni wszyscy tam zaraz do mojego pokoju i tam coś się ogląda, coś ten. To jest takie lepisze, zdrowe rodziny. A rodzina jest rzeczą szalenie ważną.
A dużą tę rodzinę macie?
No jest troszeczkę.
Znaczy taką...
Kilkadziesiąt osób jest jak gdyby w systemie.
Bo tak, no mówicie o sobie, jesteśmy jedną z najstarszych gdyńskich rodzin. I próbuję sobie was wyobrazić w jakimś jednym miejscu, w jednym czasie, kiedy wy się zbieracie, macie, tak? Czy to jest po prostu tak jak to w rodzinach?
A to jest bardziej skomplikowane, ale jak to w rodzinach spotykamy się przy... Nie ma zjazdów z kelników, natomiast są quasi zjazdy. Z okazji jakiegoś ważniejszego wydarzenia, ostatnio były 90. urodziny wujka Pawła, no tośmy się tam kilkadziesiąt osób zebrali. Są takie spotkania, one są bardzo przyjemne i tak trochę do nich tęsknimy. To jest... Wszyscy mamy świadomość, że to jest dość powszechne chyba w duszach ludzkich, że chcieliby tak być razem, mieć dobrą, fajną, dużą rodzinę z tradycją. To jest przyjemne. I to nowe pokolenie też to kupuje.
A jak się pan tak podokopywał do różnych historii rodzinnych, to tam są tylko fajne, czy też i niefajne historie?
Są i niefajne historie, to jest oczywiste, przecież życie niefajne historie są jakieś upadki majątkowe, są sytuacje pożaru, gdzie po prostu ojciec ratując dziecko najprawdopodobniej z tym dzieckiem spłonął, to było na początku XIX wieku. No różnie bywa.
Mezalians. Zdarzały się?
Akurat chyba nie.
Liczyłem na jakąś pikantną historię.
Znaczy ja chętnie opowiem, ale takiego czegoś nie złapałem. Mezalians.
No, brzmi fajnie.
Nieźle. Mhm. Bo bywały takie historie, że na przykład Puttkamer, panna z dzieckiem w Pucku. O. Ale to nie moja rodzina. Nie jestem sprawił w Puttkameru.
To ile was tak jest, jak się spotkacie?
Kilkadziesiąt.
I macie miejsce na takie spotkanie?
No, w knajpach. W restauracjach takich tam.
Nie, że jest jeden skelnikowy, duży dom.
Nie ma czegoś takiego.
To żal.
Wie pan, ale są takie rodziny kaszubskie, bo ja wiem, że są takie rodziny, które robią raz jazdy tam doroczne. My, na przykład ze strony mojej mamy, my odbywamy takie zjazdy przybielskich. I na tych zjazdach to pamiętam, to mi się bardzo podobało, jak ten taki podstawowy mianownik, no był, nie wiem, jeden, ważna rodzina kaszubska z drugą, taką liczną rodzinę kaszubską się spotkała, to pytanie pierwsze jest, ilu księży katolickich z twojej rodziny odprawiało msze? U mnie trzech, a drugi ze smutkiem, u mnie tylko jeden. U nas jest dwóch.
No to brawo.
Dziękuję.
Brawo. A tylko się na księży licytują? Czy...
Nie. Senatorowie są w cenie. Premier jest dobry.
Ja to nie.
Żartuję. Ale konsulowie też. Nie
najgorzej.
Nie najgorzej.
Zwłaszcza 42. Duński.
No tak. To jest miła tradycja. Ona się urodziła mniej więcej w okolicy. Znaczy tradycja. Tutaj konsulowie zjawili się mniej więcej w okolicy pokoju sztumskiej wsi, właśnie rozejmu wojen szwedzkich. Okazali się być skuteczni jako rozjemcy, a poza tym Dania miała najpierw miała konsula tutaj, właściwie, konsula, rezydenta to się nazywało w tamtym czasie, przy ambasadzie, przy królu. Mhm. Więc mój post de facto jest starszy niż ambasadorski. Ja to za każdym razem obecnemu swojemu ambasadorowi już powiedziałem, że tak w formie oczywiście odpowiednio grzecznego żarciku, może to jest bardzo stary post.
A pan ma też, to mi pan zdradził, taką misję w Gdańsku. taką gdyńską misję w Gdańsku.
Tak? Ma pan na myśli te, że Paweł Adamowicz swego czasu mianował mnie swoim pełnomocnikiem do spraw kulturowego zrozumienia Gdyni.
No właśnie.
Tak, jest to misja. Oczywiście to było na zasadzie pewnego takiego, nie wiem, może nie do wcipkowania, tylko takiej powiedzonka.
Ale potrzeba była.
Paweł Adamowicz doskonale wie, co się w Gdyni dzieje i tego typu porad nie potrzebuje. I wiedział. Natomiast jest problem, prawda, pewnego niezrozumienia między Gdynianami i takiego zbyt, mimo niedużej odległości geograficznej, sporej odległości pod każdym względem. No jest coś takiego, co powiem z przykrością, ale jest takie, ono już zanika. Takie było 15 lat temu, to było bardziej widoczne, takie nieuzasadnione poczucie wyższości Gdynia wobec Gdańszczan, które wynikało z niezrozumienia.
No jest pielęgnowane, mam wrażenie.
Być może, to jest już subiektywne, nie? Ale ono już zanika. Ale tacy są Gdynianie. Oni, wie pan, bo tutaj to przyjechali po wojnie wszyscy, nie wiadomo skąd, a oni są od pokoleń, oni też przyjechali, tylko z mojej perspektywy, którzy tu jesteśmy 300 lat, to są wszystko w Gdyni praktycznie dwudziestowieczni osadnicy. Oczywiście oni zbudowali Gdynię, ale no to, że przyjechali pokolenie wcześniej.
A czy pan się nie czuje ten lepszy? Bo gdyński?
Nie, no panie kochany, nie.
Nie, ja się czuję lepszy, bo Skalnik.
Nie, ja jestem i gdyński, i gdański, i doskonale, i Sopot jest cudowny, a nasi Prawda. Książęta są w Gdańsku pochowani.
A, myślałem, że pan mówi o książętach naszych
władzy. No, się topą w Oliwie, nie.
Nie, tej współczesnej władzy. To co pan tam podszeptywał Adamowiczowi?
Ja zaznaczyłem na początku, to nie jest funkcja, która wymaga codziennych kontaktów. Ja z Pawłem Adamowiczem, który jest przewodniczącym Rady naszego portu, mam kontakty zawodowe jako konsul od tylu lat. My się znamy od dawna. Ja sobie bardzo cenię dobre relacje i takie zrozumienie z Pawłem, który przecież jest postać na tyle publiczną, widoczną, że wszyscy potrafią to ocenić.
Pan wielu ludzi zna.
Tak.
Właśnie. A niech mi pan powie, gdzie pan zasiada?
No. Dobrze, no to bez krępacji. Jestem przewodniczącym Organizacji Portów Bałtyckich. To jest funkcja, która jest z wyboru międzynarodowego. Ona zrzesza ponad 40 największych portów z rejonu bałtyckiego, ze wszystkich krajów bałtyckich, z wyjątkiem Rosji. Jestem przewodniczącym Rady Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
Tak.
Od początku praktycznie zasiadam w Radzie Fundacji Szekspirowskiej.
To trzy.
Narodowym Muzeum Morskim.
Cztery.
I Fundacji Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.
Pięć.
No i prowadzę Radę Straży Ochrony Portu.
Sześć. W ogóle
pan tak sensacyjnie. No.
Nie sensacyjnie, to nie, to z podziwem.
Dziękuję, no bo powstał Jurek Limon, wspaniałą ideę budowy Teatru Szekspirowskiego. No, mi się tak podobała, zresztą podoba do dzisiaj. Znamy ją, tak? No to było 90 czy 91 rok. No i jestem tam, trochę pomagam.
Zna pan, kogo trzeba też? Tak? Nie, to inaczej.
Pana.
Nie, to inaczej jest. Znają Skalnika. To...
Oj, panie redaktorze, z Lonsony idziemy. Jest tak, no człowiek już tyle lat tutaj jest jeden uniwersytet, to jest takie milion ludzi, a właściwie niecały milion. My się wszyscy znamy, skończyliśmy podobne szkoły. Po 60 latach to funkcjonowania w tak niedużym środowisku, to się mniej więcej zna wiele osób. Nie sądzę, żebym znał więcej niż pan.
Oj, ja sądzę.
Możliwe. No. Nie ma co sporu prowadzić. Poza tym, wie pan, ja byłem długie lata nauczycielem akademickim i to jednak też tyle tam tych roczników studentów.
To też powoduje.
Tak.
A z Lechem Wałęsą to jak się poznawaliście?
Jak objąłem funkcję dyrektora generalnego Fundacji Gospodarczej Solidarności, no to nastąpiły interakcje między nim a mną przy całym zachowaniu proporcji, która jest, nie wiem, Lech Wałęsa to jest Lech Wałęsa, ja byłem małym trybikiem, który gdzieś tam w pobliżu funkcjonował przez pewien czas i z nim współpracował. No. To tyle, no takie to są relacje. No tak, no przecież... Nie, no myślałem,
że jakoś
jest przyjemnie być dzisiaj patrzeć z perspektywy, że w owym czasie się było w okresie przełomu w Solidarności i się tam działało, robiło różne rzeczy. To jest oczywiście, że fajna sprawa. W ten czas ja miałem z Lechem Wałęsem więcej do czynienia, ale musimy pamiętać, że ja byłem tylko jego odległym pomocnikiem. Byli ważniejsi. Zdecydowanie ważniejsi.
Na urodziny pan Hadzą.
Tak, ale to jest przedmiot, tak, cieszę się z tego, że jestem zapraszany, korzystam z tego zaproszenia, jest to przedmiotem mojej dumy i mojej rodziny.
A wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, bo pan mówił o tym, że tak panu zależało na tym, żeby syn był w Gdyni.
Tak. Obaj synowie.
Obaj synowie, żeby byli w Gdyni. No właśnie, okno na świat. Nie chciał pan ich tak w świat właśnie.
A, ja miałem ten dylemat. Mój brat był starszy, on zmarł na morzu, był oficerem, ojciec kapitanem i wszyscy przodkowie byli na morzu, tacy, których pamiętamy pamięcią niepisaną, mm-hmm. tak? Więc to takie dość naturalne, bo ja walczyłem z tym, ale ja bardziej chciałem być historykiem albo archeologiem, tylko już tam w okolicach matury wiedziałem, że gdybym wybrał ten zawód, na pewno będę biedny. A ta perspektywa nie wydawała mi się atrakcyjna. No tak myślałem, tak, z błędem.
No nie. Tak, bo teraz jest pan archeologiem właściwie.
No trochę się tam...
I biedy nie klepie.
No tak, ale to jest inna archeologia. No dzisiaj są, wie pan, to były czasy komunizmu. Dzisiaj jest tak, że jak ktoś jest utalentowany i do tego zna się na marketingu lub ma talent do marketingu, to nawet poeta może być zamożny. W ten czas tak nie było. W ten czas zupełnie inne kryteria przedecydowały. To były kryteria dotyczące kompromisu z systemem, czy znajomości, pochodzenie. No. Mm-hmm. Wiem, jak było przecież. Ale nic. Wybrałem transport morski, bo to było zajęcie, które... Po pierwsze, to były blisko rodzinnych tradycji. Ja byłem przekonany, że ja w przyszłości będę pracował w PLO na przykład i tam awansował. Ale to był jedyny kierunek. Ja wybierając ten kierunek, miałem tą świadomość, że to jest jedyny kierunek ekonomii rynkowej w Polsce. No bo statki pływają w otoczeniu rynkowym i nie można od tego faktu abstrahować przy ich prowadzeniu. A tam się okazało, że nie mając kompletnie żaden z nas zresztą tej świadomości, nie miał, że tam jest niesamowity zestaw ludzi. Jan Krzysztof Bielecki, Janusz Lewandowski, Darek Filar, Ania Zielińska-Głębocka. To są moi koledzy z tamtego okresu. Nie? To nic nie jest Donald, ja go poznałem w tamtym czasie. Nic nie wskazywało na to, że ta grupa ludzi zmieni Polskę. A właściwie to i więcej, bo Europę Wschodnią. I do dzisiaj, przecież jak myślę, to jest prowincjonalny uniwersytet, który tak naprawdę uniwersytetem został kilka lat wcześniej. Bo ja w 73 roku zaczynałem studia. Nic nie wskazywało, że my takie kariery porobimy. Nie? A moi koledzy, którzy w ten czas postępowali roztropnie, wyjeżdżali z Polski. Moim zdaniem oni są przegrani. Ci, którzy mają talent z mojego pokolenia i weszli w biznes, oni większe pieniądze robią zdecydowanie niż tamci, którzy gdzieś są w Kanadzie czy w Stanach. A nie mówiąc o karierach takich politycznych czy innych.
To pan zadowolony z tego swojego gdyńskiego życia?
Bardzo. Bardzo. Bóg mi dał dobrą żonę, dał mi fajnych synków, dobrą pracę. O Jezus Maria, jest dobrze.
Dobrą żonę Słowaczkę poznaną Wenerda.
Tak. W ramach RWPG.
No to brawo. To pozdrowienia dla żony.
Dziękuję.
To ja dziękuję. Julian Skelnik w Gdyni Głównej Osobistej. A za tydzień, tak nieśmiało zapowiadam, bo jeszcze nie do końca jesteśmy umówieni. Tomasz Śliwiński jeszcze raz, mam nadzieję, mnie odwiedzi i opowie, jak to z tym oscarowym szaleństwem z perspektywy Czerwonego Dywanu było. A Tomasz Olszewski to już na pewno za chwilę po 12:00.